znany tutejszym parafianom, ksiądz Robert Bielawski, były wikariusz tej parafii, dzisiaj opublikował na swoim Facebooku takie przemyślenia pod datą 1 marca. Są ludzie, których chciano wymazać, a jednak pozostali, nie w podręcznikach, ale w sumieniu narodu. Żołnierze wyklęci to historia wierności, która kosztowała bardzo dużo, czasem wszystko. Bez oklasków, bez uznania, często w samotności. I właśnie tam, w tej ciszy, w ukryciu, w trudzie, rodzi się coś, co zna tylko Bóg. Bo On widzi więcej niż ludzie. Widzi intencje, walkę serca, decyzje podejmowane wtedy, gdy nikt nie patrzy. Może dlatego ten dzień jest tak ważny, bo przypomina, że prawda i dobro nie zawsze są wygodne, ale zawsze mają wartość w oczach Boga. Dziś nie jesteśmy postawieni przed tak dramatycznymi wyborami, ale codzienność też jest miejscem próby w słowie, w uczciwości, w wierności temu, co dobre. I może właśnie tam, w zwyczajnym życiu, pisze się nasza odpowiedź. Dzisiejszym gościu niedzielnym jako temat dnia jest taki wywiad z profesorem Jarosławem Szarkiem, dyrektorem Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, były prezes IPN-u. Zachowali się jak trzeba. I podejmuje w tych rozważaniach, w tym wywiadzie też takie myśli, że to, co się wydarzyło 15 lat temu, gdy można powiedzieć jednomyślnie to święto państwowe też zostało uchwalone, dziś prawdopodobnie byłoby już niemożliwym. W takiej konkretnej rzeczywistości się znajdujemy. I też ta dyskusja w przestrzeni społecznej, która jest podejmowana, czy wszyscy byli bohaterami? To pytanie, w jaki sposób powracam. A są tacy, którzy twierdzą, że nie, że byli złoczyńcami, ci, których określa się mianem żołnierzy wyklętych. I to jest obecne w nas, pośród nas. Pytanie też, które można postawić nieco inaczej, także w tych rozważaniach na forum parlamentarnym, ale też między nami, gdy się spotykamy, także tu w Jeleniej Górze, gdy co roku w ramach obchodów miejskich ten dzień 1 marca wspólnie też przeżywamy. I dobrze, że tu jesteśmy, że nas tu dziś także w tym momencie, tego dnia, w tej świątyni przy krzyżu pamięci, jak po zakończeniu Eucharystii, że tu staniemy, aby nie tylko pamiętać, aby też uczyć się i brać naukę z tego doświadczenia historii. Można to pytanie stawiać i chyba trzeba właśnie, czy wszyscy byli bohaterami. Myślę, że warto to postawić trochę inaczej. Czy każdy z nas jest bohaterem? Czy każdy z nas jest ideałem? Czy nad każdym z nas dzisiaj ktoś by mógł zawiesić aureolę? To jest pytanie bardzo trudne, bardzo mocne zarazem. I nikt z nas nie jest doskonałym. Tydzień temu w niedzielę w ramach rekolekcji parafialnych w mojej parafii franciszkanin, który prowadził rozważania w kazaniu pasyjnym, wcielił się niejako w postać łotra na krzyżu. To jeden ze sposobów głoszenia kazań pasyjnych. I to chodziło o dobrego łotra. Tradycja podaje, że miał mieć na imię Dyzma. I prawdą jest, że był złoczyńcą, ale w ostatniej chwili się nawrócił i wyznał wiarę i usłyszał, że jeszcze nikt z nas nie jest ideałem i nikt z żołnierzy nazwanych wyklętymi, a wiemy, że byli niezłomni, nikt z nich nie był ideałem, bo nie wszyscy byli, możemy tak powiedzieć, Cieplińskim, Pileckim. Nie każda była Inką Siedzikówną. Byli zwyczajnymi ludźmi. tak jak i my jesteśmy zwyczajnymi ludźmi, ale nie brakowało bohaterów. I to jest najpiękniejsze. I to chcemy wydobywać, to chcemy pokazywać także właśnie dzieciom, młodzieży, młodym pokoleniom, następnym pokoleniom Polaków, gdzie bohaterstwo to było to, co w sercu się działo w weryfikacji przede wszystkim przed Bogiem, pytając się o moje serce, czy jest w nim światło, światło Bożej łaski. To, na co zwraca uwagę też profesor Szarek, to to, że dzisiaj, gdy dane nam jest, choć wciąż powoli, może wciąż za wolno, identyfikować ofiary, to dzięki różańcom, dzięki medalikom, to pokolenie żołnierzy niezłomnych ginęło z słowami na ustach, że ojczyzna, wolna Polska, że Bóg, że honor, że ojczyzna, że miłość do Boga, miłość do Polski, miłość do rodziny. I to jest świadectwo, które powinno pozostać i powinno być przekazywane. A zatem wezwanie dla nas, abyśmy dostrzegali też to, co piękne i to ukazywali tym, którzy dziś żyją i którzy będą żyć po nas. I zobaczmy, że gdy dziś przeżywamy ten dzień wypadający w niedzielę i jest to druga niedziela wielkopostna, to ma też to swoje mocne przesłanie. W drugim czytaniu dzisiaj usłyszeliśmy, ukazana nam została chwała Boga Jezusa Chrystusa, który zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. A jeszcze wcześniej w pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju słyszeliśmy też o postaci Abrahama, który wychodzi ze swego domu ojczystego, ze swojej ojcowizny, Bogu zawierza i idzie w nieznane i żyje pod namiotem, bo ziemia obiecana mu została przez Boga przyobiecana. Idzie, aby przynieść to, co jest, aby doświadczyć to, co jest piękne w tajemnicy Boga. Boga, który okazuje szczęście, wyzwala z grzechu i daje wolność wewnętrzną człowiekowi. I w stanie przemienienia, gdzież jak nie tu, w tym właśnie Kościele, czytać to, co w nas na kartach Ewangelii zostało zapisane przez trzech ewangelistów synoptycznych, czyli Mateusza, Łukasza i Marka, bo to, co zostało w słowie zapisane, my mamy zwizualizowane. Główny ołtarz i obraz w tym ołtarzu. Wielokrotnie już do tego nawiązywałem, bo sam się też tego uczę. Próbuję odczytać ten skarb, który mamy tu w Jeleniej Górze, w tym Kościele. Ewangelia wpisana w te dzieła sztuki, które możemy podziwiać. I patrzeć nie jak tylko, owszem, 300-letnie dzieło sztuki, to, ale to, co także jezuici, którzy wówczas 300 lat temu przygotowali ten program ikonograficzny, czyli wystrój tego kościoła, aby to przede wszystkim właśnie światło Ewangelii dawało nam światło. Więc ilekroć przychodzimy do tego kościoła, idźmy razem z Jezusem na tabor, jako Jan, jako Piotr, jako Jakub, uczniowie, których On zaprasza. Idźmy na tę górę, tu w Jeleniej Górze, aby wpatrywać się w blask Chrystusa w lśniącej białej szacie. Ale także ten głos, to jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Ta gloria, ten anioł z tą trąbą w chwale, która jest zwieńczeniem tego ołtarza. Na to nam wskazuje to dzieło sztuki, abyśmy odczytywali tę prawdę, że powołani jesteśmy, aby żyć w łasce, nawet jeżeli w naszej codzienności nasze odzienie się zakurzy, się zabrudzi, a bywa, że zeszmaci. To w Bogu, w Jego łasce zawsze możemy doznać oczyszczenia, odnowienia, w Nim zmartwychwstać, bo taki jest też sens przesłanie tej drugiej niedzieli wielkopostnej, aby umocnić uczniów, wspólnotę swoich uczniów przed tym, co będzie przeżywał. Jezus a zapowiedział chwilę wcześniej, jeżeli czytamy regularnie Ewangelię według Mateusza, że będzie cierpiał, że umrze, ale przyjdzie chwała zmartwychwstania. I wyruszamy każdej niedzieli, a niektórzy może codziennie, aby tutaj docierać, przeżywać Eucharystię, spotkanie z tym, który umacnia swym słowem, który umacnia swą łaską. To spotkanie eucharystyczne niech będzie zawsze górą przemienienia, wejściem na tą górę, aby doświadczyć Jego łaski. Te dwie pierwsze niedziele, tak jak tydzień temu, przypomnijmy sobie, słuchaliśmy mocnego opisu, znowuż kuszenia Jezusa i tej prawdy, że to Bóg zwycięża i mocą Boga my w Bogu przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie też różnego rodzaju pokusy przezwyciężyć możemy mocą Boga samego. I tak pierwsza niedziela Wielkiego Postu znajduje odpowiedź w pierwszej niedzieli wielkanocnej, że to życie, że Bóg zwycięża. On miażdży tego, który kusi, który przychodzi do człowieka, aby go sprowadzić z drogi łaski, bo On zwycięża śmierć, piekło i szatana. Chrystus zmartwychwstały. I tak samo ta druga niedziela, a co roku czytamy o kuszeniu Jezusa w pierwszą niedzielę, a w drugą, tak jak dziś, o górze przemienienia, aby zobaczyć, że to zapowiedziana chwała nieba, o czym także w tekstach liturgii Kościół nam dzisiaj o tym mówi, na to nas w jakiś sposób przygotowuje, że przez cierpienie, że przez krzyż idziemy do chwały zmartwychwstania. Ta druga niedziela wielkopostna ściśle łączy się w swym przekazie teologicznym z drugą niedzielą wielkanocną, białą niedzielą. Przewodnia, czyli pierwsza po Wielkanocy, biała niedziela, gdy kończy się oktawa, kiedy to w starożytności nowo ochrzczeni w tę noc wielką przez 8 dni chodzili w białych szatach, i w Rzymie, zgodnie ze starożytną tradycją, na grobie świętego Pankracego w Rzymie składali swe białe szaty. Przez tydzień chodząc, będąc znakiem łaski Bożego dziecięstwa, Bożego wybrania. To, co my dziś możemy jakoś doświadczyć, przeżywać, gdy dzieci w białym tygodniu objawiają, mówiąc o stanie łaski, o tym, że Bóg jest gości w ich sercu, że jest obecny w ich życiu. I to jest przesłanie także tej świątyni konkretnej drugiej niedzieli Wielkiego Postu, łącząc to ściśle z mocną, starożytną tradycją Kościoła katolickiego z drugą niedzielą wielkanocną, czyli białą niedzielą. To się łączy w ten sposób, abyśmy też my mieli tę nadzieję w sobie, że nawet gdyby przyszły takie doświadczenia, to trudne doświadczenia, kiedy trzeba dokonać wyboru, abyśmy Bogiem zwyciężali. I może już nie chodzi o bohaterstwo nasze, ale właśnie o tę prawdę, że uznając, że Bóg jest moim Panem, moim Zbawicielem, to w Nim mogę zwyciężać. I ostatnia myśl, myśląc właśnie o tym, co dziś przeżywamy w kontekście święta państwowego, scena, ostatnia scena z filmu Smoleńsk. I to, czego doświadczyli żołnierze, ten znak czy obraz Katynia, przecież wiemy, że nie tylko chodzi o Katyń, jakże wiele miejsc, gdzie mordowani byli Polacy, Polska była mordowana, ale wiemy, że Polska zmartwychwstała i ten duch zmartwychwstania, ten duch rezurrekcji jest w nas tak mocny, o czym też profesor Szalek wspomina w swoim wywiadzie. I to, ta prawda, że właśnie ci, którzy także zginęli w katastrofie smoleńskiej, na nowo zostali pokazani, gdy się spotykają, to już nie byli ani ubrudzeni błotem, ani w tych starych swoich żołnierskich płaszczach czy mundurach zawszonych, ale ludzie odnowieni. Piękna scena, która pokazuje, że owszem, nawet jeżeli czegoś takiego doświadczymy, to w Bogu, w tajemnicy nieba, człowiek doświadcza przemiany, chwały w Bogu żywym i prawdziwym. I to jest nadzieja, którą daje nam Bóg, do której nas powołuje. Od nas zależy, czy w to uwierzymy, i czy z miłością każdego dnia będziemy podejmować ten wysiłek. Amen.